11 sejmików wojewódzkich dla koalicji rządowej, 5 dla Prawa i Sprawiedliwości. Taki podział rysuje się z niemal 100% danych z komisji po wyborach samorządowych. PKW czeka na ostatnie protokoły, które wpłyną na ostateczny wynik głosowania i podział mandatów. W niektórych regionach o większości zdecyduje jeden mandat. A przy naszym telefonie pan Marcin Palade, socjolog polityki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słyszę takie głosy z Prawa i Sprawiedliwości, że wygraliśmy te wybory. Z kolei ze strony Koalicji Obywatelskiej też, że wygraliśmy te wybory. Kto wygrał, panie Marcinie?
W zasadzie tak jak obserwujemy od wczorajszego wieczora, to niemal wszyscy ogłosili się zwycięzcami zakończonych wyborów. Tym niemniej wskazanie wygranych zależy od tego, o którym szczeblu samorządu rozmawiamy, bo
no właśnie, porozmawiajmy o sejmikach.
Tak, spłynęło już 100% w tej chwili, jak rozmawiamy. To są ostatnie protokoły, zostały zatwierdzone. I w świetle tych danych, które przedstawiła Państwa Komisja Wyborcza Prawo i Sprawiedliwość, jednak znaczącą różnicę głosów wygrało wybory do sejmiku, bo w skali kraju otrzymało 34,3%, a Koalicja Obywatelska 30,6%. Te wyniki się różnią na plus dla PiS-u i na minus dla Koalicji Obywatelskiej. W stosunku do wczorajszych badań Exit Pola nieco lepsze wyniki ma też Trzecia Droga 14,3, Konfederacja 7,2 i powyżej 6% Lewica. To jeśli przypatrzeć się tym wynikom ogólnopolskim, to na dobrą sprawę można powiedzieć, że to są wyniki wyborów z 15 października, te sejmowe, czyli wniosek jest następujący, że w ciągu 6 miesięcy w naszych sympatiach politycznych zmieniło się bardzo niewiele.
Bardzo niewiele się zmieniło. A proszę powiedzieć, co pan widzi, gdy pan patrzy na sejmik województwa zachodniopomorskiego?
Widzę stabilizację daleko idącą, jeśli chodzi o preferencje wyborcze, dlatego że nikt się nie spodziewał rewolucji, jeśli chodzi o państwa region. Zdecydowanie było wiadomo, że wygra tę potyczkę Koalicja Obywatelska, dostała prawie 39% głosów. To jest region, gdzie słabiej wypada Prawo i Sprawiedliwość, stąd ten wynik na poziomie 25% nie zaskakuje. Natomiast to, co rzuca się w oczy, no może jeszcze poza wynikiem Trzeciej Drogi, trochę powyżej 10%, to jest pojawienie się koalicji OK Samorząd związanej z prezydentem Szczecina, która uzyskała ponad 8% głosów i wyprzedziła, co istotne, Lewica. Tak się składa, że Lewica zwyczajowo w województwie zachodniopomorskim otrzymywała wyniki sporo powyżej średniej. Ten wynik też jest powyżej średniej, tym niemniej z całą pewnością lokalnie działacze Lewicy tego rezultatu nie mogą uznać za zadowalający.
No właśnie, porozmawiajmy o Lewicy. Skąd tak słaby wynik Lewicy? Nie tylko w sejmikach, bo w Radzie Miasta Szczecina też bardzo, bardzo słaby. Z czego to wynika?
To jest proces, który nie zaczął się niedawno. Ma miejsce o wiele dłużej i datuje się na dobrą sprawę już od 2021 roku, bo ile za sukces można uznać wejście, ponowny powrót Lewicy do parlamentu w 2019 roku, po tej nieobecności między 2015 a 2019 rokiem i ten wynik niespełna 12,5% w wyborach w 2019 roku. O tyle potem mieliśmy już coś, co mogło wskazywać na to, że najlepsze ma już Lewicę za sobą. To był bardzo słaby wynik Roberta Biedronia w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Słaby wynik parlamentarny, bo spadek poparcia o 1/3, trochę ponad 8% w wyborach sejmowych. No i teraz kolejne osłabienie Lewicy i ten wynik trochę powyżej 6%. Zresztą dokładnie wiemy, gdzie odpływają ci wyborcy, bo z badań w dniu wyborów sejmowych w 2023 roku dowiedzieliśmy się, że znaczny odpływ wyborców Lewicy nastąpił w kierunku Koalicji Obywatelskiej. I wczorajsze pomiary Exit Poll także potwierdziły, że kolejny segment wyborców lewicowych odpływa w kierunku Koalicji Obywatelskiej, więc to już jest stały trend.
stały trend i czy możemy wyciągnąć taki oto wniosek, że liberalizacja prawa aborcyjnego, w czym grała lewica przed wyborami, nie przyniosło rezultatów?
Pamiętam taką zapowiedź bodaj pani minister Kotuli, jeśli dobrze pamiętam, która u progu kampanii samorządowej zapewniała w mediach, że tym tematem wiodącym dla lewicy w kampanii wyborczej będzie kwestia aborcji. A jeszcze bardziej dokładnie nie znamy nowelizacji ustawy, liberalizacji ustawy aborcyjnej, co bardziej w stosunku do tych spraw związanych z aktywnością marszałka Sejmu Szymona Hołowni. To pokazywało, że lewica będzie akcentowała kwestie związane właśnie z aborcją, ale że też wejdzie w spór z trzecią drogą. I dzisiaj wiemy z perspektywy tych kilku tygodni, że taki spór miał miejsce i on, ten spór z całą pewnością nie zadziałał in plus dla lewicy, bo lewica ma gorszy wynik. Trzecia droga utrzymała wynik z ostatnich wyborów parlamentarnych, a największym zwycięstwem, jak się wydaje, największymi zwycięzcami tej potyczki między lewicą a trzecią drogą wydają się z jednej strony Koalicja Obywatelska, która wyraźnie zdominowała tę stronę obecną rządową, w większości centrolewicowej, ale także beneficjentem tego sporu jest Prawo i Sprawiedliwość, które wybory, tak jak mówiliśmy, do sejmików wojewódzkich wygrało.
Premier Donald Tusk nie był przed wyborami skłonny, żeby wejść w koalicję z lewicą. On znał ich notowania. I co dalej w takim razie z tymi ministrami w rządzie, którzy reprezentują lewicę?
No, z tą pewnością dzisiaj Donald Tusk, co od wczorajszego wieczora, kiedy pojawiły się wyniki exit poll, zastanawia się, czy podjął dobrą decyzję. Bo ja przypominam deklarację premiera Tuska jeszcze ze stycznia czy lutego, a nawet marca tego roku, mówiącą o tym, że większościowa koalicja parlamentarna idzie po to, żeby zabrać PiS-owi niemal wszystkie sejmiki, a nawet padały deklaracje, że jak się uda, to także pozbawi się władzy PiS-u w sejmiku podkarpackim. Tym niemniej Donald Tusk, odrzucając ofertę lewicy na wspólny start, doszedł do wniosku, że jest w stanie wygrać samodzielnie z PiS-em tą potyczkę o sejmiki. Dziś już wiemy, że to mu się nie udało, że przegrał i to przy takiej bardziej znaczącej różnicy głosów na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, a lewica słabsza po tych wyborach samorządowych wysłała kolejną ofertę na wspólny start do Parlamentu Europejskiego. No i pytanie, czy Donald Tusk potraktuje tę ofertę tak samo, jak zrobił to z ofertą wspólnego startu do sejmików, czy też tym razem inaczej, w końcu starając się wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, bo przypomnę, że od wyborów prezydenckich w roku 2015 mamy do czynienia z ciągiem 10 kolejnych wygranych Prawa i Sprawiedliwości w wyborach. Mam tu na myśli wybory sejmikowe, wybory prezydenckie, wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory parlamentarne. No i żeby przełamać tę hegemonię, jeśli chodzi o zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości, no to Donald Tusk bardzo poważnie powinien tę ofertę lewicy rozważyć. Jak będzie, dowiemy się już wkrótce.
Krzysztof Gawkowski mówi tak, wicepremier i minister cyfryzacji z lewicy. To nie jest wynik, na który liczyliśmy. Potrzebna jest korekta strategii na wybory do Europarlamentu i podkreślił, że w koalicji rządzącej powinno być mniej sporów, więcej łagodności. To lewica musi zmienić ten język, prawda? Bo ostatnio, jeżeli chodzi o tę liberalizację przepisów aborcyjnych, no to tej łagodności w wypowiedziach, delikatnie mówiąc, nie było.
Tak, to jest problem, przed jakim staje lewicy, bo ona chcąc się wyróżnić, chcąc akcentować te rzeczy, o których mówiła w kampanii, które chce realizować, czyli taką agendę, nazwijmy to progresywną, w kwestiach obyczajowych, bardziej socjalną, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, społeczne, to tutaj lewica z całą pewnością zaostrzała język, ale okazuje się, że to zaostrzenie języka nie prowadzi do niczego dobrego, nie powoduje wzrostu popularności tej formacji. No i z lewicą jest bardzo poważny dylemat, co robić dalej. W poprzednim pytaniu pan pytał, co Donald Tusk teraz zrobi z ministrami lewicy. No, z całą pewnością ma dosyć ograniczone pole manewru z bardzo prostej przyczyny. Gdyby Donald Tusk i Koalicja Obywatelska dysponowała większością w obecnym Sejmie razem z Trzecią Drogą, to być może Lewica nie byłaby zaproszona do koalicji, ale w tym układzie, który nam się wytworzył po 15 października, nie ma możliwości, żeby powstał silny blok centrolewicowy przeciwko PiS-owi, który by się nie składał z trzech członów, czyli Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i właśnie Lewicy.
Chcę pana zapytać w takim razie o większości, o rządzenie w sejmikach, jeżeli PiS wygrywa i to bardziej znacząco niż te wyniki exit poll. Co to może oznaczać? W ilu pana zdaniem z tych wyników można wyczytać, bo tu są też potrzebne zdolności koalicyjne, w ilu Prawo i Sprawiedliwość może rządzić w sejmikach, a w ilu na pewno już wiemy teraz Koalicja Obywatelska i inni będą rządzili?
Biorąc pod uwagę te podane wyniki, wiemy, że w czterech sejmikach, czyli na Podkarpaciu, w województwie lubelskim, województwie małopolskim i świętokrzyskim, PiS nie potrzebuje współpartnera do tworzenia większości, ponieważ PiS samodzielnie dysponuje taką większością w mandatach. Problem pojawia się już przy okazji województwa podlaskiego i rozdania w tym sejmiku, dlatego że na 30 mandatów 15 zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, jeden mandat przypadł Konfederacji, a pozostałe 14 mandatów to są w sumie mandaty zdobyte przez Koalicję Obywatelską oraz Trzecią Drogę. No i tutaj dla większości mamy sytuację patową. PiS kontra reszta to jest 15-15 i tutaj tę patową sytuację mogłoby zmienić zaproszenie do koalicji ze strony PiS-u właśnie tego jednego radnego Konfederacji, ponieważ to by przełamało na korzyść tej koalicji i doprowadziło do sytuacji, że po stronie tej większościowej byłoby 16 radnych, a po stronie opozycji 14 radnych. W pozostałych sejmikach ja nie przewiduję żadnej innej konfiguracji niż ta przede wszystkim składająca się z Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi, a gdzieniegdzie także z Lewicy. W przypadku województwa opolskiego tu możemy mieć do czynienia jeszcze z zaproszeniem, jak to zwykle bywa, do tworzenia większości dla dawnej listy mniejszości niemieckiej, obecnej listy Ślązaków na Opolszczyźnie.
Chcę pana zapytać o miasta, od Warszawy przez Łódź, Poznań, Białystok, wszędzie większość w radach zapewnili sobie kandydaci Koalicji Obywatelskiej. Tak jest również w Szczecinie, 19 mandatów, a mieli 12 radni Koalicji Obywatelskiej. No i także wielu prezydentów z koalicji odniosło sukces albo go jeszcze odniesie w drugiej turze. PiS gdzieś w miastach dużych albo mniejszych wygrał?
Jeśli chodzi, bo najlepszym odzwierciedleniem tutaj możliwości Prawa i Sprawiedliwości byłoby zestawienie pokazujące, co dzieje się w największych miastach, w tym w miastach wojewódzkich. I tutaj Prawo i Sprawiedliwość, jak popatrzymy na pierwszą turę, ale też na konfigurację przed drugą turą, nie ma szans, żeby w żadnym z miast wojewódzkich, obecnych miast wojewódzkich, rządzić, w sensie posiadania swojego prezydenta. Jak zejdziemy na szczebel jeszcze niżej, czyli byłych 49 miast wojewódzkich, łącznie z tymi aglomeracjami wielkimi, miejskimi, no to po pierwszej turze głosowania mamy sytuację, w której kandydat Zjednoczonej Prawicy ubiegający się o reelekcję w Chełmie został wybrany już w pierwszej turze, czyli jedno miasto, byłe miasto wojewódzkie, przypadłoby Zjednoczonej Prawicy. Pozostałych, gdzie już w pierwszej turze wygrali kandydaci, bądź to Koalicji Obywatelskiej, bądź Trzeciej Drogi, bądź niezależni, ale raczej niezwiązani z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast w wielu tych miastach średniej wielkości odbędzie się druga tura głosowania. W niektórych z tych miast będą startować także kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, ale jest bardzo mało prawdopodobne, żeby ten start zakończył się ich wygraną w wyborach.
I Konfederacja. Proszę powiedzieć, czy Konfederacja może czuć zadowolenie? Na pewno nie może czuć zadowolenia, jeżeli chodzi o wybory w Warszawie, bo tam mniej niż 5% zdobył Przemysław Wipler, nawet mniej niż 4%,
3,9%. Z całą pewnością nie może zaliczyć Konfederacja tych wyborów do bardzo udanych, aczkolwiek musimy mieć świadomość tego, że to jest młoda formacja, która dopiero buduje swoje struktury i dla nich z całą pewnością to były wybory najtrudniejsze. Te, które są dla nich stosunkowo łatwe, to są te, które czekają nas za 2 miesiące, czyli wybory do Parlamentu Europejskiego. I ten wynik 7,2 do sejmików to jest wynik zbliżony do tego, co Konfederacja otrzymała w ostatnich wyborach do Sejmu. I jak się wydaje, no w przeciwieństwie choćby do lewicy, Konfederacja się ustabilizowała, jeśli chodzi o swoje notowania, a nawet można powiedzieć, że delikatny plus dla tej formacji można zaliczyć to, że w ostatecznym rozrachunku to Konfederacja wyprzedziła lewicę, bo przypomnę, że 15 października ta kolejność była odwrotna.
No i kwestia frekwencji. Niewysoka była ta frekwencja. W 2018 roku była wyższa, 54 i coś tam po przecinku. Tutaj mieliśmy 51,5%. Wiemy, że przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Tam ostatnio była 45% frekwencja. Proszę powiedzieć, dlaczego tak mało ludzi poszło do tych wyborów? Czy to już będzie taki stały trend, czy jednak, tak jak niektórzy mówią, pogoda tutaj miała udział w tym, że ludzie nie poszli głosować, pojechali na zieloną trawkę?
Ja bym raczej się nie doszukiwał spadku frekwencji w czynnikach pogodowych, ponieważ nam jest dosyć trudno oceniać to z punktu widzenia frekwencji odnotowanej w wyborach sejmowych. Już pomijam, że to są zupełnie gdyby różne głosowania. Zwyczajowo w Polsce w wyborach samorządowych ta frekwencja nigdy nie była jakaś porażająco wysoka. Tym niemniej ten bardzo wysoki pułap aktywności, który został ustanowiony przy okazji wyborów 15 października, przypomnę też, że to było 74,4. No, można było z góry przewidzieć przed wyborami obecnymi samorządowymi, że jego utrzymanie nie będzie absolutnie możliwe. No i wszyscy zadawaliśmy sobie pytanie, jaka będzie ta frekwencja ostatecznie. Ja pytany przez państwa, pamiętam w programie, bodaj na tydzień czy dwa przed głosowaniem, że raczej bym ją widział w przedziale 57-63%. Okazuje się, że jeszcze mniej niż wielu szacowało, ta frekwencja ostatecznie się zamknęła, właśnie trochę powyżej 50%. Ja bym tutaj upatrywał tego, tak jak powiedziałem, nie tyle w czynniku pogodowym, co w fakcie, że ci, którzy w sposób taki ekstraordynaryjny zmobilizowali się w wyborach 15 października, uznali, że wtedy ten masowy udział w wyborach jest ważny, ponieważ rozstrzygają się absolutnie kluczowe rzeczy dla Polski. Tym razem uznali, że kwestia obsadzenia poszczególnych szczebli samorządu nie jest na tyle istotna, że oznaczałaby dla nich pofatygowanie się do lokali wyborczych.
Jak pan oceni wynik prezydenta Piotra Krzyska? Zdobył ponad 60% głosów, wygrał wybory na prezydenta miasta w pierwszej turze. To mu się wcześniej nie zdarzało. Będzie rządził Szczecinem 5. kadencję. Miał kontrkandydata Zbigniewa Boguckiego, który miał w ogóle kilku kontrkandydatów, ale najbardziej liczącego się, który także zrobił całkiem dobry wynik. Był wojewodą naszym, teraz jest posłem. Jak pan ocenia ten wynik prezydenta Krzystka?
Myślę, że ten wynik nie jest zaskoczeniem. Wielu spodziewało się, że urzędujący prezydent ubiegający się o reelekcję będzie w stanie wygrać w pierwszej turze. Tak się też stało. Wynik kandydata PiSu też jest zgodny z tymi przewidywaniami, które były. To, że to jest 25% w mieście wojewódzkim, jednak uznałbym za sukces, bo wystarczy zestawić ten wynik na trudnym dla PiSu terenie, jakim jest Szczecin, województwo zachodniopomorskie, z wynikami innych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, też jeśli chodzi o porównywalną wielkość miast. I to, że to się wszystko rozstrzygnęło w pierwszej turze, to, że to się rozstrzygnęło także w pierwszej turze u państwa w Świnoujściu, to jest wynik tego, że szczególnie w przypadku prezydenta Krzystka, no jeśli generalnie praca urzędującego włodarza miasta jest oceniana pozytywnie, no to tak jak w wielu przypadkach w Polsce, to zaufanie mieszkańców Szczecina sprowadziło się do tego, że już w pierwszej turze głosowania udało się ubiegającemu się o reelekcję pretendentowi do kolejnej kadencji, jeśli chodzi o zarządzanie Szczecinem, wygrać wybory.
I na zakończenie przypomnijmy jeszcze te oficjalne wyniki z sejmików, panie Marcinie. To było 34,6 dla...
34,3 dla PiSu.
Dla PiSu, tak.
30,6 dla Koalicji Obywatelskiej, 14,3 dla Trzeciej Drogi, 7,2 dla Konfederacji i 6,3 dla Lewicy.
6,3 dla Lewicy. Bardzo, panie Marcinie, dziękuję za tę analizę i polecamy bardzo się dziękuję na przyszłość. Wszystkiego panie dobrego. Pan Marcin Palade, socjolog polityki, a przy naszych telefonach kolejni goście. Pan Jarosław Rzepa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzecia Droga. Dobry wieczór. Halo? Mam nadzieję w takim razie, że są z nami radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Artur Nycz, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie rektorze. Dobry wieczór państwu.
I pan Rafał Niburski, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu i gratuluję panu Nyszowi reelekcji na kolejną kadencję.
No właśnie.
Odwdzięczam się panu przewodniczącemu Niburskiemu.
Chciałem właśnie panów przedstawić, że jesteście ponownie radnymi Sejmiku Województwa. Gratuluję panom również. To zacznijmy od pana Artura Nycza, bo tutaj mam wyniki z naszego regionu, jeżeli chodzi o wybory do sejmików. Koalicja Obywatelska 39 prawie procent głosów, Prawo i Sprawiedliwość 25%, Trzecia Droga prawie 11, Koalicja Samorządowa, OK, Samorząd 8,41, Lewica 7,87, czyli prawie 8, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 5,65. Pan Artur Nycz, jak pan ocenia ten wynik, jeżeli chodzi o Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego?
No, w przypadku Koalicji Obywatelskiej to jest oczywiście no, świetny wynik, bo to się przekłada na 15 mandatów w sejmiku, 30-osobowym naszym zachodniopomorskim sejmiku, więc to jest dokładnie połowa mandatów, więc pozwoli to jakby w spokoju dalej zarządzać naszym województwem przedstawicielom koalicji obywatelskiej. Jest również progres, jest poprawa w porównaniu do wyborów sprzed no blisko 5,5 roku, bo to była najdłuższa kadencja. Także trudno nie oceniać tego świetnie. No oczywiście rekordowy wynik marszałka Geblewicza. Więc trudno tutaj być niezadowolonym. Serdecznie państwu, mieszkańcom Pomorza Zachodniego, dziękujemy.
I przechodzimy do pana Rafała Niburskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Czy pan jest zadowolony w skali ogólnopolskiej? Domyślam się, że tak, natomiast mniej chyba w skali województwa.
Ja czekam na to, na jaką liczbę mandatów to się przełoży, bo wynik Prawa i Sprawiedliwości na trudnym terenie, bo to Zachodnie Pomorskie zawsze było trudnym terenem dla Prawa i Sprawiedliwości w postaci 25%, nie jest złym wynikiem i to trzeba sobie obiektywnie powiedzieć. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, czekam na te przeliczenie na mandaty, bo tutaj pan radny Nycz mówił o 15 dla koalicji, ale ja tak jeszcze przed programem wszedłem na stronę PKW i tam jeszcze chyba nie ma oficjalnego podziału na mandaty. Ja tylko wiem, że tutaj w moim okręgu Szczecin Police Prawo i Sprawiedliwość utrzymało 3 mandaty, więc ten wynik muszę traktować jednak mimo wszystko w kategoriach sukcesu wyborczego mojego ugrupowania.
No i do naszej rozmowy dołączyli kolejni goście. Pan Jarosław Rzepa, poseł PSL Trzecia Droga. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pan Dawid Krystek, wicewojewoda zachodniopomorski Nowa Lewica. Kłaniamy się.
Dobry wieczór państwu.
Zacznijmy od pana posła Jarosława Rzepy. Jak pan ocenia ten wynik Trzeciej Drogi Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego w naszym regionie, jeżeli chodzi o wybory do sejmików? 10,61% to już oficjalne wyniki.
Powiem szczerze, że spodziewałem się, że ten wynik będzie jednak lepszy. Ta końcówka tej kampanii wyborczej, różnego rodzaju perturbacje w polityce centralnej na pewno nam nie pomogły. Tak samo tematy związane z problemami rolników. No, odbiły się na naszym poparciu, jak również część tego poparcia parlamentarnego wróciła do Platformy Obywatelskiej. To też widać, jeśli chodzi o o elektorat i nie ukrywam, że liczyłem na więcej mandatów, na 5. Prawdopodobnie będą to 3 mandaty. Pomimo, że w sumie o jeden więcej niż 5,5 roku temu, ale nie jestem z tego wyniku zadowolony.
No i przechodzimy do pana wojewody Dawida Krystka. Patrzę na wynik lewicy w zachodniopomorskim, jeżeli chodzi o sejmiki, 7,87%, a w skali całego kraju 6,3%. To nieco lepiej, jeżeli chodzi o nasz region, ale to nie jest wynik zadowalający. Jakie są przyczyny tak niskiego wyniku lewicy?
Trudno tak na gorąco komentować przyczyny tego słabego wyniku, bo nie ma co ukrywać, że my względem wyborów samorządowych z 2018 roku nie poprawiliśmy tego wyniku. On jest na podobnym poziomie. W skali kraju ten wynik na poziomie niewiele ponad 6%. W regionie zachodniopomorskim i w samym Szczecinie trochę lepiej, ale to jest i tak wynik gorszy od tego, który mieliśmy kilka miesięcy temu w wyborach parlamentarnych 15 października. I przed nami wiele pracy, aby przekonać na nowo wyborców, że warto na lewicę zagłosować. Już rozpoczynamy kampanię do Europarlamentu i wierzymy, że tam to poparcie będzie większe. Znaczy, na pewno jeden z czynników, który wpłynął na to niższe poparcie dla lewicy w tych wyborach, była dosyć niska frekwencja w tym przedziale wiekowym ludzi 19-29 lat. Bo widzimy, że tam frekwencja tak naprawdę spadła aż o połowę.
Tak, nie przekroczyła 40%. Tak.
Spadła z 70 na 30 kilka procent, a my dzisiaj jako lewica mamy bardzo dużo elektoratu w dużych miastach, właśnie wśród tych ludzi, którzy po raz pierwszy głosują, bądź są to ich drugie, trzecie wybory. A tutaj ta frekwencja była niższa. No poza Warszawą, która rządzi się swoimi prawami, stąd tam też wynik dla lewicy zdecydowanie wyższy. Ale widzieliśmy, że w Szczecinie, w okręgu, w którym ja miałem zaszczyt startować, też specjalnie dużo młodych ludzi nie brało udziału w tych wyborach.
I Artur Nycz, Koalicja Obywatelska, bo koalicja potrzebuje kogoś do współrządzenia w sejmiku najprawdopodobniej zachodniopomorskim. Czy tu nie będzie żadnych problemów ze stworzeniem tej koalicji?
Nie, oczywiście, że nie. Musimy poczekać oczywiście na oficjalne wyniki, ale myślę, że tutaj z tych wyliczeń, które każdy ze sztabów zapewne przeprowadził, wiemy, że do sejmiku dostał się pan minister Wziątek, z którym pracowaliśmy przecież w mijającej kadencji. Pan minister był przecież członkiem zarządu, więc tutaj absolutnie widzimy dalej współpracę. Jest najprawdopodobniej pan Marcin Przepióra z formacji Piotra Krzystka. Są 3 mandaty trzeciej drogi, która też jest naturalnym jakby tutaj koalicjantem naszym, więc ja nie widzę absolutnie żadnego problemu w zawiązaniu takiej mocnej, stabilnej koalicji, która przez najbliższe 5 lat będzie zarządzała naszym województwem. A przypomnę, że to będzie bardzo ważna kadencja, bo nie dość, że nowa perspektywa unijna, to jeszcze KPO, więc rzeczywiście tutaj potrzebna jest mocna, stabilna większość, która pozwoli nam na to, żeby sprawnie województwo zachodniopomorskie funkcjonowało.
Chcę panów zapytać o rolników, bo rolnicy w zdecydowanej większości, 57 ponad procent, zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. 15% poparło trzecią drogę. Koalicja zdobyła w tej grupie niespełna 10% poparcia. Jak interpretować te wyniki, pan poseł Jarosław Rzepa?
No, z jednej strony jest mi smutno, ponieważ tak naprawdę przy tych wszystkich protestach rolniczych, w których uczestniczyłem od samego początku, to jedynym z posłów, który tak naprawdę aktywnie jeździł, nawet w piątek, tuż przed ciszą wyborczą, byłem jeszcze na drodze z 3. Niejednokrotnie usłyszałem wiele cierpkich słów, natomiast powiem, że to totalnie nie rozumiem, bo z jednej strony rolnicy doskonale wiedzą, kto doprowadził do tej sytuacji. Oczywiście mają prawo do pewnego niezadowolenia, jeśli chodzi o postęp w konkretach nowego rządu, ale widać, że co innego mówią, a co innego robią. I z tego powodu jest mi przykro. Natomiast wcale nie uważam, że ta sytuacja w najbliższych miesiącach się nie zmieni.
I pan Dawid Krystek, wicewojewoda zachodniopomorski.
Wracając jeszcze do wcześniejszego wątku, my wiemy, że koalicja, która uzyskała 15 października poparcie wyborców i misję tak naprawdę stworzenia nowego rządu, ta koalicja dobrze współrządzi krajem i chyba jest wola wszystkich sił politycznych, które tworzą tą koalicję, tych czterech ugrupowań, plus właśnie ruchów samorządowych, aby tą współpracę na rzecz regionu dalej kontynuować. Jeśli chodzi o rolników, to jest bardzo, bardzo dziwna sytuacja, że ten wynik dla PiS-u, zwłaszcza w tych regionach bardzo mocno rolniczych, jest bardzo wysoki, no ale to rolnicy muszą wiedzieć, że ten los został im zgotowany przez Prawo i Sprawiedliwość, przez rząd Mateusza Morawieckiego i przez komisarza unijnego do spraw rolnictwa, który wywodzi się z Prawa i Sprawiedliwości, więc ja mam nadzieję, że rolnicy przejrzą na oczy i też dostrzegą to, że nowy rząd stara się te kwestie rozwiązać na ich korzyść, tak aby ich praca, ich działalność była konkurencyjna względem produktów pochodzących z Ukrainy.
I pan Rafał Niebórski, Prawo i Sprawiedliwość. Tyle było podkreślania, że Zielony Ład przygotowywał pan komisarz Wojciechowski właśnie z Prawa i Sprawiedliwości, a tu rolnicy poparli was bardzo gremialnie w wyborach samorządowych.
Szanowni Państwo, bo po pierwsze Prawo i Sprawiedliwość wycofało się już z forsowania Zielonego Ładu, więc być może to była jedna z przyczyn tak wysokiego poparcia w tej grupie wyborców. A druga rzecz, bo tutaj wojewoda Dawid Krystek mówił o tym, kto rolnikom zgotował ten los, no to ja tylko przypomnę, że bo mówimy o sejmiku województwa, no to tak na szczeblu sejmiku województwa tutaj zachodniopomorskiego, to Platforma forsuje właśnie ten Zielony Ład i być może rolnicy o tym doskonale wiedzą, doskonale pamiętają i tak być może się dzieje również w innych sejmikach wojewódzkich, w innych województwach i rolnicy dlatego zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Przypominam też, że w skali kraju są siły polityczne w rządzącej koalicji, które również jednak mimo wszystko forsują Zielony Ład. W związku z tym rolnicy doskonale o tym wiedzieli i dlatego zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, partii, która się jednak z tego Zielonego Ładu wycofała, przyznała się do błędu i próbuje wszystko zrobić, aby ten Zielony Ład nie wszedł w życie.
Pan Artur Nycz, Koalicja Obywatelska. KO zdobyła w grupie rolników niespełna 10% poparcia.
Nawet, przepraszam, ale też Koalicja Obywatelska nigdy nie była jakoś szczególnie mocna jakby w tym segmencie, więc to nie jest dla nas tutaj zaskoczenie. Ale jakby trudno się nie zgodzić tutaj jakby z głosem pana wojewody Krystka. W zasadzie niewiele tutaj mógłbym dodać. Natomiast na co warto zwrócić uwagę, że pan przewodniczący Niebórski no jakby potwierdza, że rzeczywiście ten Zielony Ład to była inicjatywa przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość.
Nie, to była inicjatywa przygotowana przez Unię Europejską. Zacznijmy od tego.
Której komisarzem był pan Wojciechowski, przypomnijmy, Prawo i Sprawiedliwość.
To ja, żeby nie przerywać, to o ad vocem będę prosił.
Tak jest.
To co, już się nie przyznajecie do pana komisarza
Pan Artur Nycz, tak, proszę bardzo. Zaraz ad vocem będzie, dobrze, krótko.
Rzeczywiście, rzeczywiście szybko. Natomiast chyba rzeczywiście to nam też pokazuje, jak wielka praca jest przed nami wszystkimi, przed wszystkimi ugrupowaniami koalicji 15 października, jak wielkie zakłamanie przez te lata zostało, zalęgło się w umysłach naszych obywateli, jak okropną rolę odegrało TVP, TVP Info i to chyba wszystko nam, ten okropny przekaz, ten jad sączący się i po prostu skala kłamstwa, jaka z TVP i TVP Info wychodziło. I to chyba wszystko jakby też tutaj jakby to kwestie głosowania przez ten sektor rolniczy no, pokazuje, jak wielką pracę musimy dzisiaj wykonać, jak wielką pracę też media muszą wykonać, żeby odkłamać tą rzeczywistość pisowską, którą nam PiS jakby tutaj za pomocą swoich mediów no, sączyło i forsowało.
I teraz chcę panów zapytać o...
Jeszcze przypominam o moim...
A, proszę bardzo, ad vocem. Tak jest. Proszę bardzo,
bo
pan
tutaj
Rafał
pan
Niebórski.
Przewodniczący Nycz mówi o tym, że komisarz Wojciechowski przygotował Zielony Ład, tylko że Panie przewodniczący, w Komisji Europejskiej decyzji nie podejmuje jeden komisarz, tylko zapadają one większością 14 głosów, więc jednak będę stał na stanowisku, że to Unia Europejska przygotowuje i forsuje Zielony Ład, a nie jeden komisarz, który nie ma takiej mocy sprawczej i siły, aby forsować Zielony Ład i samodzielnie go przeprowadzić przez Komisję.
To ja tylko jedno zdanie. Panie redaktorze, to rzeczywiście tak to właśnie jest z PiS-em. To znaczy tak, oni przygotowali Zielony Ład, oni go wdrożyli, ale winna jest Unia Europejska.
Największym
błędem Unii Europejskiej 14... jest to, że nie zahamowała PiS-u na drodze do wprowadzenia Zielonego
Ładu. Ja tylko powiem tak, bardzo się cieszę, panie przewodniczący, że Prawo i Sprawiedliwość ma w Komisji Europejskiej większość samodzielną 14 komisarzy.
Ale jeśli można jedno słowo, no to panowie z Prawa i Sprawiedliwości troszeczkę tak jak klasyk, były minister, głosowali, ale się nie cieszą. Można tak to spuentować.
Panowie, premier Donald Tusk w poniedziałek rano tak skomentował wyniki wyborów. Co martwi? Demobilizacja, szczególnie wśród młodych, porażka na wschodzie i na wsi. Wniosek dla nas, nie marudzimy do roboty. Z kolei prezes Jarosław Kaczyński po ogłoszeniu tych wyników Exit Poll powiedział tak, zwycięstwo powinno być dla nas przede wszystkim zachętą do pracy. Ten wynik pokazuje, że dzisiaj w wyborach parlamentarnych być może moglibyśmy uzyskać wyraźnie więcej. Moglibyśmy być może nawet zdobyć władzę. I w kontekście tych wypowiedzi, tej pracy, która już za wami, za waszymi ugrupowaniami, to co jest dla was, jeżeli chodzi o skalę, czy ogólnopolską, czy tutaj szczecińską, zachodniopomorską być może, zaskoczeniem albo takim miłym sygnałem, znakiem? Zacznijmy od pana posła Jarosława Rzepy. Halo? Znowu straciliśmy połączenie, tak? To w takim razie pan Artur Nycz, Koalicja Obywatelska.
No, największym zaskoczeniem, problemem jest chyba jednak frekwencja. Wydawało się, że po tej rekordowej frekwencji w wyborach parlamentarnych, no jednak tutaj ta fala zmiany i chęć odsunięcia jakby PiS-u, no będzie nadal bardzo wysoka, natomiast tutaj rzeczywiście okazało się, że mniejsza liczba osób poszła do wyborów samorządowych, co samo w sobie jest jakby już problematyczne, bo przecież wybory samorządowe są tymi wyborami no, najbliższymi nam, prawda? Wybieramy wójtów, burmistrzów, radnych gminnych, powiatowych, również oczywiście sejmikowych. Więc no, takim zaskoczeniem na minus na pewno jest frekwencja i tutaj przed wyborami do Europarlamentu, które już za chwileczkę. Myślę, że tutaj też przed nami wszystkimi jest duża praca do wykonania, żeby jednak namówić jeszcze mieszkańców do tego, żeby, to chyba praca nas wszystkich, że jednak wybory to jest niezwykle, niezwykle ważna rzecz i to, że udało się w wyborach parlamentarnych odsunąć PiS od władzy, to jakby nie pozwala nam na to, żeby usiąść i do tych wyborów nie iść. Także zdecydowanie na minus frekwencji.
I pan poseł Jarosław Rzepa jest ponownie. Panie pośle, co pana zaskoczyło albo mile, albo niemile, jeżeli chodzi o te wybory w skali czy ogólnopolskiej, czy też naszej tu lokalnej?
Oczywiście zgodzę się pewnie z moimi przedmówcami, że niemile zaskoczyła mnie frekwencja, bo wydawać by się mogło, że jednak przy wyborach samorządowych będzie ona wyższa, co najmniej na poziomie tej sprzed 5,5 roku, natomiast nie dosyć, że była mniejsza tamtej, już nie będąc, że ta parlamentarna to tylko byłoby marzeniem. W tych wyborach samorządowych też mobilizacja niektórych przedziałów wiekowych, jeżeli mógłbym tak powiedzieć, społeczeństwa była też zdecydowanie mniejsza niż w wyborach parlamentarnych. To też pokazuje, że część społeczeństwa potraktowała te wybory jednak zdecydowanie luźniej, jeżeli mogę takiego sformułowania użyć. I to też pewnie wpłynęło na wyniki niektórych partii. No tutaj twarde elektoraty na pewno miały swoje znaczenie. Tu przede wszystkim mówię też o wyniku Prawa i Sprawiedliwości. To na pewno też tak. Bardzo mnie zdziwiły pewne rozstrzygnięcia w wielu gminach naszego województwa. Bo wydawać by się mogło, że wójtowie, burmistrzowie, których ja bardzo, bardzo, bardzo szanuję, przegrywali w pierwszych turach. I tak naprawdę z osobami, które na przykład do polityki dopiero wkraczają. Ale taka jest demokracja. Czasami tej demokracji do końca nie
A
rozumiem.
których, panie pośle, ma pan na myśli?
Na przykład Ińsko, tutaj bardzo duże zaskoczenie dla mnie, ale powiat Stargardzki generalnie jest szalenie, szalenie, szalenie istotnym, bo tak naprawdę w większości gmin nastąpiła zmiana w pierwszej turze i to jest dość spektakularne, to widać. Tak samo jak w powiecie choszczeńskim, tak jest dość zasadnicza zmiana, ale w powiecie goleniowskim takowe widzimy. To jest demokracja. Ja myślę, że to pewnie analiza przyjdzie, taka refleksja też, jakie błędy zostały popełnione, co nie zagrało, w jaki sposób nie było tego wiatru, którego bardzo mocno odczuliśmy w wyborach parlamentarnych. I tutaj myślę, że to zadanie koncentracji czy też mobilizacji elektoratu na wybory europejskie będzie jednym z podstawowych wyzwań, bo nie wątpię w to, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości będzie zmobilizowany. Natomiast u nas trzeba będzie zastosować pewną terapię szokową, żeby jednak uświadomić, że ten 15 październik to nie wszystko. Żeby trzeba dalej ten temat kontynuować, po to, żeby ta władza była stabilna i mam nadzieję, że refleksja będzie, że wnioski będą, że dobre decyzje odnośnie list do Parlamentu Europejskiego będą i będzie zdecydowanie lepszy wynik aniżeli w ostatnich wyborach europejskich.
Do pana wojewody Dawida Krystka mam pytanie sugerujące odpowiedź, ale oczywiście do pewnego tylko momentu. Chodzi mi mianowicie o świetny wynik pani Joanny Agatowskiej i zwycięstwo w pierwszej turze w Świnoujściu z własnego komitetu, ale z poparciem Nowej Lewicy.
Znaczy to widać, że Świnoujście po 20 ponad latach prezydentury Janusza Szmurkiewicza.
Który to przecież, wejdę panu słowo, nie przekazał poparcia Joannie Ogotowskiej,
Dokładnie
tylko
tak.
innej kandydatce.
I też nastąpiło nowe otwarcie. Joanna Agatowska już 5 lat temu minimalnie te wybory przegrała. Dzisiaj triumfuje, dzisiaj jest nowe otwarcie w Świnoujściu. Ja wierzę, że Świnoujście będzie miało dobrą, nową sterniczkę i wierzę, że Joanna Agatowska z jednej strony będzie kontynuowała to, co przez lata zrobił Janusz Szmurkiewicz i trzeba mu to oddać, że to były też w większości rzeczy pozytywne, ale z drugiej strony tchnie nowego ducha w te 44 wyspy, które są naszą wizytówką tak naprawdę w kraju. Ale wrócę jeszcze do wątku, o którym mówiliśmy. Po raz pierwszy chyba tak mocno ta polityka centralna wpływała na wybory samorządowe. Po pierwsze, jesteśmy kilka miesięcy po wyborach parlamentarnych, w których to nastąpiła zmiana władzy w Polsce po 8 latach, więc te tematy ogólnopolskie bardzo mocno oddziaływały. Stąd też ten bardzo dobry wynik Platformy Obywatelskiej tutaj u nas w regionie, czy też dobry wynik Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest też dobry wynik. To pokazuje, że ta polaryzacja tego PiSu i antyPiSu była dosyć wyraźna. Ofiarą w jakimś sensie tego poza powiedzmy trzecią drogą, która miała słabszy wynik, lewicą, moją formacją, która też miała słabszy wynik, tutaj zdecydowaną ofiarą tej polaryzacji politycznej jest w Szczecinie i też w województwie zachodniopomorskim komitet pana Piotra Krzystka, bo to zdecydowanie słabszy wynik poniżej oczekiwań, ale też jak przyjrzymy się wynikom wyborów do rad powiatów, tam również te komitety bezpartyjne, lokalne uzyskały słabsze wyniki względem poprzednich wyborów. Tutaj jednak też te duże ogólnopolskie szyldy partyjne bardzo mocno swoje piętno odegrały.
A to właśnie zastanawiające, bo to wybory lokalne, ale one rzeczywiście im mniejsze miejscowości, tym mniej tej partyjności. Dobrze czy źle, pozytywnie postrzeganej czy negatywnie, ale rzeczywiście tak jest. I pan Rafał Niburski, Prawo i Sprawiedliwość. Co oprócz tego oczywiście uśrednionego, bardzo dobrego wyniku Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o sejmiki wojewódzkie, jeszcze pana pozytywnie, negatywnie zaskoczyło?
Ja nie będę mówił, czy pozytywnie, czy negatywnie. Ja po prostu się odniosę że bardzo mi zaskoczyły wyniki do Rady Miasta w Szczecinie, ponieważ nie spodziewałem się, że prezydent Krzystek, startujący z poparciem Platformy Obywatelskiej, tak naprawdę po tych wyborach stanie się zakładnikiem Platformy Obywatelskiej. Bo trzeba powiedzieć wprost, no 19 mandatów w Radzie Miasta. Platforma w tym momencie może bardzo dużo w Radzie Miasta Szczecin. No prezydent Krzystek ma zaledwie 5 radnych.
Tak, PiS stracił 3 mandaty.
Tak, PiS stracił 3, ale jeszcze oprócz pana prezydenta, który też stracił 3 mandaty, też, tak de facto może nawet i 5, bo przypominam, że Henryk Jerzyk wygrał z wieloletnimi radnymi pana prezydenta, z Mariuszem Bagińskim i Władysławem Dzikowskim. Piotr Kęsik startował z poparciem Polski 2050, więc tak naprawdę prezydent Krzystek ma tylko 3 swoich radnych, więc jakby cofnął się do tego, co było w 2010, a jeśli idzie o swoją pozycję w Radzie Miasta i w magistracie, to cofnął się do tego, co było w 2006 roku, kiedy to prezydent Krzystek startujący z poparciem Platformy musiał zmierzyć się z sytuacją, w której to Platforma miała większość bezwzględną w Radzie Miasta, teraz też ma tą większość i to jest dla mnie chyba największe zaskoczenie, jeśli idzie o te wybory. I też jeszcze druga rzecz, ponieważ uważam i tak samo moi koledzy, z którymi dzisiaj rozmawiałem, partyjni koledzy oczywiście, rozmawiałem i mamy jedno stwierdzenie, gdyby Platforma Obywatelska zaściała powalczyć o Szczecin, wystawiła swojego kandydata, myślę, że dzisiaj prezydent Krzystek albo by nie wszedł do drugiej tury, albo w tej drugiej turze by za 2 tygodnie przegrał i nie byłby na kolejną kadencję prezydentem, więc Platforma, tak szczerze mówiąc, nie wykorzystała swojej wielkiej szansy na przejęcie miasta Szczecin.
I pan Artur Nycz, Koalicja Obywatelska, który mówił już wcześniej o tym świetnym wyniku Olgierda Geblewicza, jest także świetny wynik oczywiście prezydenta Piotra Krzystka, ale co jeszcze na panu zrobiło spore wrażenie, jeżeli chodzi o te wybory?
No przepraszam. Chyba na pewno taka też chęć zmiany. Znaczy mówił o tym już pan poseł Rzepa, ale rzeczywiście w wielu gminach widać tą potrzebę zmiany. Być może wpływ ma na to, że mamy za sobą rekordowo długą kadencję, to jest 5,5 roku i być może tutaj rzeczywiście taka no, jakaś formuła zmęczenia obecnymi włodarzami nastała. No i co tu dużo mówić, to była też trudna kadencja, pandemia, ale też i jakby ta polityka centralna prowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli takiego systematycznego obcinania w cudzysłowie budżetów samorządu. Coraz trudniej było samorządom realizować te swoje zadania. Więc tutaj myślę, że też bym w tym upatrował taką chęć i potrzebę zmiany. I na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na dużą liczbę młodych ludzi, którzy w tych wyborach wystartowali i którzy w tych wyborach osiągali sukces, zdobywając mandaty. Chyba rzeczywiście mamy taką jakby no, nową falę polityków, czy ludzi wchodzących do polityki, również tej naszej zachodniopomorskiej, wchodzących do samorządów. A to jest akurat, myślę, że taki bardzo pozytywny impuls do tego, że rzeczywiście, żeby samorządy jakby no, odbiły się od tego trudnego czasu pisowskiego i rzeczywiście zaczęły funkcjonować tak jak powinny.
Naszym gościem była Ilona Milewska w pierwszej godzinie audycji Nowa Siła w Koalicji Obywatelskiej, jeżeli chodzi o Radę Miasta. No ale jest też Agnieszka Kurzawa z Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku, która zrobiła świetny wynik. Panowie, czas konkluzji nadszedł. Proszę o krótkie, syntetyczne wypowiedzi. Jakie wyzwania przed samorządem wojewódzkim na ten najbliższy czas? Pan Jarosław Rzepa, poseł.
No oczywiście przede wszystkim bardzo dobre wykorzystanie środków z nowej perspektywy, z środków z KPO, bo mamy bardzo niewiele czasu. Myślę, że decentralizacja władzy, powrót pewnych kompetencji do samorządu wojewódzkiego i pewnie stawianie sobie nowych, ambitnych celów, które są przed nami, jeśli chodzi o gospodarkę, bo uważam, że na gospodarkę powinniśmy postawić bardzo mocno, ale również i bezpieczeństwo, które jest naszą jak gdyby koniecznością, w tym obrona cywilna, która tak naprawdę była przez wiele, wiele lat przez kolejne rządy mocno niedoceniana.
I pan Dawid Krystek, wicewojewoda zachodniopomorski, Nowa Lewica.
Dobrze wiem, że koncepcją nowego rządu koalicyjnego, na czele którego stoi Donald Tusk, jest decentralizacja. Czyli my chcemy, aby jak najwięcej środków zostawało w samorządzie. Dlatego potrzebne są zmiany podatkowe, zmiany złego Polskiego Ładu, tak aby jak najwięcej środków podatkowych zostawało w samorządach, bo to samorządowcy najlepiej wiedzą, na co te środki wydawać. Nie jest wolą rządu Donalda Tuska, aby wręczać czeki, najczęściej wręczać czeki za wcześniej zabrane samorządom pieniądze. To samorządy wiedzą najlepiej, czego potrzeba mieszkańcom gmin, powiatów i województwa.
Pan Rafał Niebórski, Prawo i Sprawiedliwość.
Przede wszystkim racjonalny rozdział środków unijnych, tych środków z KPO, o których mówił poseł Rzepa.
I pan Artur Nycz, Koalicja Obywatelska.
No, zgadzając się ze wszystkimi moimi przedmówcami, dołożyłbym tylko jeszcze jedno zadanie. Bardzo bym chciał, żebyśmy utrzymali jako województwo zachodniopomorskie i do tego będziemy na pewno dążyć, ten tytuł najbardziej inwestycyjnego województwa w Polsce.
Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Jarosław Rzepa, poseł PSL Trzecia Droga, Dawid Krystek, wicewojewoda zachodniopomorski, Nowa
dziękuję
Lewica,
bardzo.
Artur Nycz, Koalicja Obywatelska i Rafał Niebórski,
bardzo
Prawo i Sprawiedliwość. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Ja przypomnę wyniki wyborów do sejmików. Koalicja Obywatelska, jeżeli chodzi o sejmik zachodniopomorski, 38,88% głosów, Prawo i Sprawiedliwość 25,05%, Trzecia Droga 10,61%, Koalicja Samorządowa OK Samorząd 8,41%, Lewica 7,87% i Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 3,65%. To jeżeli chodzi o te wyniki w zachodniopomorskim sejmiku. Natomiast ogólnopolskie wyniki sejmików: Prawo i Sprawiedliwość 34,27%, Koalicja Obywatelska 30,59%, Trzecia Droga 14,25%, inne komitety, to są te lokalne komitety, 7,34%, Konfederacja 7,23% i Lewica 6,32. I przypomnę, że jutro o godzinie 8:30 w rozmowach pod krawatem będzie wybrany gościem na piątą kadencję prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Zapraszamy do słuchania tej rozmowy. No i oczywiście namawiamy, żeby pozostać z Radiem Szczecin. Za dziś już bardzo serdecznie dziękujemy. Patryk Srokowski, Piotr Tolko i Janusz Wilczyński. Udanego wieczoru. Do usłyszenia.